Rozpoczynamy czas katechezy od westchnienia Ducha Świętego, przywołania Jego wstawiennictwa, Jego opieki nad nami. Dzisiejsze punkty, które rozważymy, to punkty 496 do punktu 507. Są to punkty, które mówią o dziewictwie Maryi. Pierwszy paragraf, dziewictwo Maryi, następny dziewicze macierzyństwo Maryi w zamyśle Bożym, Maria zawsze dziewica. To temat naszego dzisiejszego spotkania podczas katechezy na antenie Radia Maryja. Najstarszy z dogmatów, które dotyczą Matki Bożej, mówi o jej dziewictwie. Przywilej dziewictwa Maryi jest ściśle związany z jej boskim macierzyństwem i z jej świętością. Obok tytułu Matka Boża, drugim tytułem, którym chyba najczęściej bywa określona i przyzywana Maryja, jest właśnie tytuł dziewica. Używamy tego terminu, a często nie zdajemy sobie sprawy z bogactwa treści i sensu, który jest w nim zawarty. A przecież trwałe dziewictwo Maryi Panny jest jednym z podstawowych dogmatów maryjnych, który został przyjęty jako pierwszy w porządku chronologicznym. Chrześcijanie wierzyli w tę prawdę od zawsze, więc nie trzeba było jej oficjalnie ogłaszać. Warto pamiętać, że wszystkie dogmaty maryjne są chrystologiczne, chrystocentryczne, służą Chrystusowi. Dziewictwo Maryi było zachowane ze względu na Chrystusa. Maria jest cała dla Jezusa i Jego zbawczej sprawy. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa dziewictwo Maryi było jednym z podstawowych tematów mariologicznych. Dość wcześnie przy tym zaczęto rozróżniać trzy wymiary, a właściwie trzy fazy tego dziewictwa. Mianowicie przed narodzeniem Jezusa, czyli dziewicze poczęcie Jezusa, virginitas antepartum, w czasie narodzin, czyli dziewicze zrodzenie Jezusa, virginitas in partum, zrodzenie to nie naruszyło jej ciała, oraz po narodzeniu Jezusa, czyli dziewiczy stan Maryi po zrodzeniu Jezusa Chrystusa, virginitas post partum. Spróbujmy zobaczyć głębię tej tajemnicy w perspektywie Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Ze sceny zwiastowania dowiadujemy się, że Syn Boży przychodzi na świat w tajemniczy sposób, bez udziału męża. Macierzyństwo Maryi pod względem fizycznym jest wyjątkowe, bo dziewicze. Słowa Maryi. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Słowa te wskazują, że to wyjątkowe powołanie podejmuje świadomie. Ostateczna odpowiedź dana aniołowi świadczy, że uczestniczy ona w Bożym planie, objawionym jej przez akt wiary i posłuszeństwo Bogu. Nazwanie jej pełną łaski i zapowiedź, że ogarnie ją moc Najwyższego, oznacza, że przywilej dziewiczego macierzyństwa wiąże się w niej z nadzwyczajnym działaniem Boga, ma więc także wymiar nadprzyrodzony i zbawczy. Jest więc Maryja dziewicą w sensie fizycznym, duchowym oraz w wymiarze nadprzyrodzonym. Oprócz wyraźnego świadectwa, że Duch Święty jest sprawcą poczęcia, które zaistniało w łonie Maryi, charakterystyczne są słowa błogosławionej dziewicy: nie znam męża. Słowa, które zgodnie z biblijnym znaczeniem, samo słowo znać, należy rozumieć jako negację pożycia małżeńskiego. Maryja więc zaświadcza sama wyraźnie o swoim stanie dziewiczym w chwili zwiastowania. Jest to jedyny fragment Pisma Świętego, w którym kobieta potwierdza swój dziewiczy stan w sposób tak jasny i zdecydowany. Dla Izraelitów bowiem nie dziewictwo, ale małżeństwo było stanem błogosławionym, a znakiem przychylności Boga liczne potomstwo. Tekst zwiastowania zda się sugerować, że dziewicze macierzyństwo Maryi jest znakiem dokonującej się tajemnicy wcielenia. Stan Maryi, który zaistniał, zanim rozpoczęli wspólne życie, niezrozumiały dla Józefa, został mu wyjaśniony przez Boga. Co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. Czytam w Ewangelii według świętego Mateusza. Aby lepiej zrozumieć znaczenie tego faktu w Bożym planie zbawienia, należy sięgnąć do Starego Testamentu. Już w protoewangelii niewiasta wprowadza obiecanego potomka, wybawiciela w dzieje ludzkości. Otóż Mesjasz był tam przedstawiony jako syn niewiasty, bez wspomnienia o ojcu. W środowisku izraelskim przy podawaniu rodowodu liczy się tylko przodek męski, a nie kobieta. Zastanawia więc fakt, że w tym wypadku wspomina się wyłącznie matkę. Przyjście Syna Bożego na świat w Bożych zamiarach związane jest z wyniesieniem niewiasty do roli wyjątkowej w dziejach zbawienia. Ewangelia Mateusza z kolei zawiera uwagę, że dziewicze narodzenie Chrystusa jest spełnieniem proroctw Izajasza o narodzeniu Emanuela. Tekst hebrajskiego tego proroctwa, oto panna brzemienna i rodząca syna, mówi, że znakiem dla ludzi jest nie tylko fakt narodzenia obiecanego dziecka, a sama owa panna rodząca. Rolę znaku spełnia więc sama Maryja, której macierzyństwo naznaczone jest dziewictwem. Jej postać jest ukazana jako zapowiedź i znak Bożego zmiłowania. Przez zapowiedź tego wyjątkowego dziewiczego macierzyństwa miało się ujawnić specjalne działanie Boga. Kościół naucza nie tylko tego, że małżeństwo Maryi z Józefem było do końca dziewicze, ale ponadto, że rodząc Jezusa nie utraciła ona zewnętrznych znamion dziewictwa. Ludzie pytają niekiedy, zażądani taką szczegółowością nauki Kościoła, czy naprawdę musimy w to wierzyć? Zresztą, jak to możliwe, skoro urodziła go jak każda kobieta? I dlaczego Kościół przywiązuje wagę do tego szczegółu? Otóż faktycznie, tak właśnie Kościół wierzy. Potwierdzamy w ten sposób naszą absolutną pewność, że przez Maryję stała się rzecz jedyna w dziejach, której do końca nie pojmą nawet aniołowie. Oto Syn Boży, Bóg prawdziwy, stał się człowiekiem. To nie jest żaden symboliczny przekaz. Po prostu naprawdę Bóg prawdziwy przyjął ludzką naturę. Naprawdę stał się jednym z nas. A stało się to w Maryi i przez Maryję. Przynajmniej od czasu do czasu warto odnowić w sobie zdumienie, że wejście Syna Bożego do naszej ludzkiej rodziny to coś poniekąd niemożliwego. A przecież stało się to naprawdę. Poetycki wyraz temu zdumieniu dał kiedyś święty Efrem Syryjczyk. Ogień był w łonie Panny, a nie spłonęła od jego płomienia. Obejmowała rozpalony ogień, nosiła go bez szwanku. Płomień stał się ciałem i dał się jej pieścić w rękach. Już prawie 200 lat przed Efremem dawał wyraz temu zdumieniu święty Ireneusz, zwracając uwagę na to, że nie ludzie, ale sam Bóg tak chciał, żeby macierzyństwo Maryi było dziewicze, ponieważ miało przyjść do ludzi zbawienie, jakiego się nie spodziewali, dlatego za sprawą Boga stało się to przez narodzenie z dziewicy, jakiego się nie spodziewano. Bóg znak dał w ten sposób i nie człowiek to sprawił, pisze Ireneusz. Żyjący więcej niż 1000 lat po Ireneuszu, święty Tomasz z Akwinu, jakby podsumowując naukę setek i tysięcy nauczycieli Kościoła, którzy żyli przed nim, napisze: Chrystus Pan chciał w taki sposób Cię narodzić, aby ujawnić zarówno prawdę swego ciała, jak swoją boskość. Aby prawdę swego ciała ujawnić, rodzi się z kobiety, lecz aby ujawnić swoją boskość, rodzi się z dziewicy. Czy są jakieś teksty biblijne, które by sugerowały, że Maria, rodząc Jezusa, pozostała dziewicą? Ojcowie Kościoła odwołali się tu do słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Oto dziewica pocznie i porodzi syn. Zgodnie z porządkiem natury, jeżeli poczęła, to znaczy, że nie jest już dziewicą. Tym bardziej nie jest dziewicą ta, która urodziła. Tylko w macierzyństwie Maryi miał miejsce ten cud, że jako dziewica poczęła i jako dziewica urodziła. Jeszcze co najmniej 3 inne teksty biblijne dawały ojcom okazję do kontemplowania tej prawdy, że rodząc się z Maryi, Syn Boży nie naruszył w niej nawet cielesnych znamion dziewictwa. Pierwszym z tych tekstów jest proroctwo Izajasza. Czytamy tam: Zanim odczuła skurcze porodu, powiła dziecię. Zanim nadeszły jej bóle, urodziła chłopca. To słyszał coś podobnego? Jak wiadomo, duchowe znaczenie tego typu wypowiedzi jest zazwyczaj wielopiętrowe. Faktem, że już święty Ireneusz widzi w tym proroctwie zapowiedź niezwykłych narodzin Emanuela. Nawet sposobem swojego narodzenia zapowiedział on początek świata nowego, świata wolnego od grzechu i jego następstw. Drugim tekstem, raczej całym biblijnym tematem, który dawał ojcom okazję do kontemplowania dziewiczego macierzyństwa Maryi, było postrzeganie w Chrystusie nowego Adama, założyciela nowej ludzkości, między innymi to tekst z listu do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 12 do 21. Otóż już narodziny tego nowego Adama, powie święty Grzegorz z Nys, powinny się istotnie różnić od narodzin zwyczajnych grzeszników. Mówi Grzegorz z Nysy, ponieważ ta, która przez grzech wprowadziła do natury śmierć, została skazana narodzeniem w smutku i boleściach, ze wszech miar słuszną było rzeczą, żeby Maryja, żeby Matka Życia, w radości poczęła i w radości wydała na świat. Natomiast zupełnie niezwykłą medytację zostawił nam święty Hieronim, który proroctwo z księgi Ezechiela o skierowanej na wschód bramie świątyni zamkniętej, bo przeznaczonej dla jednego tylko Pana, odnosi zarówno do Maryi, jak i do grobu, z którego on zmartwychwstał, nie naruszając jej pieczęci. Czyta tam. Słowa, oto dziewica pocznie i porodzi, wskazują na to, co się stało. Natomiast słowa, urodzenie jego, któż wypowie? Podkreślają, że nie pojmiemy sposobu jego urodzenia. Święta Maria, Matka i Dziewica, dziewica przed urodzeniem i dziewica po urodzeniu, zdumiewa się, jak to możliwe, że dziewiczy urodził się z dziewicy, a po urodzeniu dziewiczego matka pozostała dziewicą. Chcecie wiedzieć, jak to możliwe? Zamknięta była brama, a wszedł przez nią Jezus. Nie ma wątpliwości, dlaczego była zamknięta. Ten, który przeszedł przez zamkniętą bramę, nie był zjawą, nie był duchem. Prawdziwie był ciałem. Sam powiedział, dotknijcie i przekonajcie się, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Miał ciało, miał kości, brama była zamknięta. Jak przez drzwi zamknięte przeszły kości ciało. jak wszedł ten, którego nie widzimy, ani że wchodzi, ani skąd wszedł. Nie wiesz, jak się to stało? Zatem przypisz to mocy Bożej. Mocy Bożej to przypisz, że urodził się z dziewicy, która również po porodzie pozostała dziewicą. To święty Hieronim. Niekiedy prawda dziewictwa Maryi budzi następujące trudności. Przecież współżycie małżeńskie zostało pomyślane przez samego Stwórcę jako znak i sposób okazywania wzajemnej miłości i dotyczy to każdego zwyczajnego małżeństwa. W odpowiedzi na ten argument zauważmy, związek Maryi i Józefa nie był zwyczajnym małżeństwem. Tym dwojku sam Ojciec Przedwieczny powierzył swojego syna. Nie podrzucił, tylko powierzył, to znaczy i Maryja, i Józef świadomie podjęli posługę rodzicielską wobec Syna Bożego, który raczył stać się dla nas wszystkich Synem Człowieczym. Nie da się nawet wyobrazić, że tak niepojęte powołanie było tylko jednym z wielu ich obowiązków małżeńskich. Posługa rodzicielska wobec Jezusa stała się niewątpliwie całym sensem małżeństwa Maryi i Józefa. Znakiem tego była dozgonna dziewiczość ich związku. W rzeczywistości prawdy o dziewiczym narodzeniu Jezusa nie da się wyjaśnić metodami biologii i fizjologii. Podobnie jak nie da się wytłumaczyć wielu innych wydarzeń z jego życia. Dziewiczego poczęcia, zmartwychwstania, przejścia przez zamknięte drzwi, kroczenia po wodzie i tak wielu, wielu, wielu innych cudów, które dokonywały się poprzez Jezusa Chrystusa. Dla nas wierzących fakt ten jest jednym z nadzwyczajnych znaków danych ludziom. Dziewictwo Maryi posiada także ścisły związek z tajemnicą zbawienia, gdyż stanowi w pewnym sensie wzorzec postawy otwartej na przyjęcie zbawienia. Z jednej strony pokazuje darmowość zbawienia, skoro Syn Boży przyszedł na ziemię za sprawą Ducha Świętego. Z drugiej strony dziewicze poczęcie Chrystusa ujawniło rodzaje wybranych przez Boga środków do dokonania dzieła zbawienia. Nie są to środki cenione przez świat, ale takie wartości jak pokora, ubóstwo, czystość, wierna miłość. Dziewictwo Maryi jest wreszcie prototypem Kościoła, który podobnie jak ona swoją płodność w rodzeniu dzieci Bożych zawdzięcza nie potędze ludzkiej, ale czystej wierze, zaufaniu i całkowitemu oddaniu się Bogu. Tak pisze o tym Karl Rahner. Dziewictwo Maryi i narodzenie Pana bez interwencji Ojca wskazują nie tylko przez słowa, ale w konkretach życia ludzkiego na jedną i tę samą sprawę. Bóg jest Bogiem wolnej łaski, Bogiem, którego my przy naszych wysiłkach nie możemy ściągnąć i przyciągnąć do nas. Jest Bogiem, którego możemy jedynie przyjąć jako łaskę, przez którą On daje nam samego siebie w sposób niewypowiedzialnie wolny. Ta rzeczywistość w Maryi nie powinna być widziana jedynie w dyspozycjach jej serca, bo wyraża ją w całości jej bytu, aż do jej cielesności. Musi ona być ukazana i przedstawiona w jej życiu cielesnym. Stąd Maryja jest dziewicą w duchu i w ciele, jedna w całym planie Bożym. To Karl Rahner. Myślenie o dziewictwie Maryi nie powinno się skupiać na sprawie biologii. Powinno dążyć w kierunku jej wewnętrznej, dziewiczej świadomości, w której dogłębnie przeżywa fakt, że rodzi światu dziecko będące darem z wysoka. Maryja przez całe swoje życie wzrastała w dziewiczej postawie służby Słowu Bożemu. Maryja dzień po dniu wzrastała w pełniejszym rozumieniu Pisma. Jej pragnienie oddania się Bogu było ogromne. Gotowe było poddać się wszystkim Jego wyrokom. Dlatego jej dziewictwo to dynamiczne szukanie woli Bożej, której oddała się bezwarunkowo, cała. Podobnie napisał Józef Ratzinger. W ujęciu biblijnym narodziny dziewicze nie chcą w ostateczności potwierdzać niczego innego, jak tylko czystą darmowość tego, co tutaj się dokonuje, są symbolem łaski. Kościół zawsze przyjmował dziewictwo Maryi jako prawdę wiary. Pod pojęciem zawsze dziewica ukazywał Matkę Jezusa jako dziewicę przed porodem, podczas porodu i po porodzie. Potwierdzając przez wskazanie tych trzech momentów, że nigdy nie przestała być dziewicą, Maryja, jak stwierdza katechizm Kościoła katolickiego, była dziewicą przy poczęciu swego syna, dziewicą jako brzemienna, dziewicą jako karmiąca własną piersią, dziewicą zawsze. Całą swoją istotą jest ona służebnicą pańską. Bóg zapłaci się za słuchanie. Zapraszam teraz do wspólnej refleksji nad tą prawdą. Wiele można by tutaj medytować, wnikać w tę rzeczywistość. Jakże piękno, bo Maria, ta, która cała oddała się Panu Bogu, całkowicie, w każdym wymiarze swojego życia, swojego człowieczeństwa. Jakże wielki wzór dla nas.